erystyka, proszę Państwa. My pojmujemy przez erystykę sztukę prowadzenia dyskusji naukowej. Aczkolwiek erystyka ma swoje inne szacowne nazwy i tradycje. Erystyka dotyczy argumentacji, dotyczy jakoś przekonywania, z tym, że my, jeżeli będziemy mówili o dyskusji naukowej, to będziemy ją rozumieli nie jako sztukę przekonywania, tylko uzyskiwania racjonalnej akceptacji pewnych wniosków na podstawie przesłanek. A więc będziemy rozumieli dyskusję naukową jako sposób uzyskiwania racjonalnej akceptacji wniosku na podstawie przesłanek. A więc w tym dyskusji naukowej nie będzie chodziło o to, żeby przekonywać. Nie będzie o to chodziło. Teoria dyskusji jest ściśle związana z retoryką i przejęła szereg swych zasad od klasycznej retoryki. Przypominam, że czcigodny inceptor filozofii Arystoteles napisał przecież osobny tekst Retoryka, gdzie Państwo różne figury argumentacyjne mogą znaleźć. Teoria dyskusji wiąże też się z logiką. Można ją potraktować jako dziedzinę logiki formalnej. Nadrzędną wartością poznawczą w dyskusji jest prawda. Prawda. Ona powinna rządzić całą dyskusją. Prawda rozumiana tutaj klasycznie, prawda rozumiana obiektywnie, a nie subiektywna prawda. Stąd też w dyskusjach naukowych nie chodzi o to, żeby przekonać kogoś do moich prywatnych tez. W dyskusji zasadniczą rolę odgrywa rozumowanie, jako środek uzyskiwania nowej wiedzy, czy to w postaci nowych przesłanek, czy też asercji przesłanek, za pomocą rozumowania, czyli pewnego ciągu twierdzeń już wcześniej przyjętych za prawdziwe, z których jedne są przesłankami właśnie przyjętymi, a inne wnioskiem. Odróżnijmy, proszę Państwa, argument od argumentacji. Przez argument rozumiemy pewien fragment argumentacji. Argument to jest pewna sekwencja wzajemnie powiązanych twierdzeń i racji na rzecz tych twierdzeń. Natomiast argumentacja rozumiana czynnościowo jest pewną wymianą poglądów. Na rzecz tej samej tezy można różne argumenty przetaczać w ramach pewnej argumentacji. Argumentacja różni się od dowodzenia. W argumentacji są momenty pragmatyczne. W dowodzeniu tylko momenty logiczne. Także argumentowanie nie sprowadza się do dowodzenia, choć może to ono być głównym elementem. Przez przekonywanie rozumiemy wszelkiego rodzaju zabiegi wywierane na pewną osobę celem uzyskania zmiany jej poglądów. Dzisiaj mówiliśmy częściowo te rzeczy w ramach błędów rozumowań. Podstawową czynnością w ramach dyskusji naukowej jest uprawomocnianie wypowiadanych przekonań. Tutaj przez przekonania rozumiemy cegiełki składające się na wiedzę, te elementarne składniki składające się na wiedzę, a więc odpsychologizowujemy to pojęcie przekonania. Tu nie chodzi o przekonania w sensie subiektywnym, że ja jestem do czegoś przekonany. Nie chodzi o moje nastawienia subiektywne. Ja mogę pewną argumentację filozoficzną przeprowadzać na rzecz pewnej tezy, wcale nie będąc do tego osobiście przekonany czy zaangażowany emocjonalnie, bo tak często się rozumie przekonania. Jeżeli ja mówię o przekonaniach tutaj w ramach teorii argumentacji, to mam na myśli taką sytuację, mam na myśli to rozumienie przekonania, które wchodzi w definicję wiedzy. Ja już o tym mówiłem, definicja wiedzy. Wiedza, co to jest wiedza? Jest to zbiór przekonań prawdziwych, uprawomocnionych. A więc trzy pojęcia są, składają się na wiedzę. Przekonania, one muszą być prawdziwe i muszą być uprawomocnione. Nie ma wiedzy tam, gdzie nie ma więc argumentacji. Nie ma. Teraz taka uwaga. Dowodzenie, a przekonywanie. Przekonywanie. Tutaj to przekonywanie, dowodzenie, a przekonywanie, tutaj to przekonywanie rozumiemy jako właśnie zmianę pewnego subiektywnego nastawienia tego kogoś do jakiejś tezy. To jest przekonywanie. Że ten ktoś mówi, nareszcie to zrozumiałem. Tak, wiem, tak, ja też życie bym oddał za tę prawdę. No, to jest taka sytuacja. Otóż, proszę Państwa, są tutaj możliwe cztery sytuacje. Można logicznie uprawomocnić tezę, dowieść jej, a wcale nie przekonać. Przecież to jest często w matematyce, bo nie jesteśmy zaangażowani emocjonalnie w te wyniki. Po drugie, można dowieść, czyli uprawomocnić i przekonać. Powiedzielibyśmy, że to jest sytuacja optymalna. Trzecia sytuacja. Można przekonać i nie dowieść. Najgorsza, jaka istnieje. Ona jest gorsza od tej czwartej jeszcze. Nie dowieść i nie przekonać. Bo tutaj to się rozchodzą. No, tu nie ma nic. Bo w tej trzeciej to ja mogę sprawić krzywdę komuś. Ja go przekonałem, na przykład przez zastosowanie sofizmatów, paralogizmów, pseudorozumowań, stosując jakieś argumentacje prowadzące do, znaczy nieuprawomocnione te argumentum ad hominem, argumentum pre eloquentiam i tak dalej, i uzyskuje asercję, prawda, pewnego zdania, ale to nie jest, logicznie to w ogóle nie kupy się nie trzyma. Typy dyskusji. Odróżniamy dyskusję słowną i rzeczową. Słowna i rzeczowa. Ale to niech Państwo nie myślą tak, że w dyskusji słownej to latają słowa, a w dyskusji rzeczowej to się flaszkami obrzucają albo wałkami od ciasta, bo to też jest dyskusja między małżonkami, że żona wałkiem wali. Ale teraz już wałków chyba nie ma w domu, nie? Chyba od włosów. One nie są bolesne. Nie. Każda dyskusja jest słowna w tym sensie. O tyle, o ile nie odbywa się na pięści, bo to też może być. No, czasami pokazują nam, jak w jakichś parlamentach ukraińskim czy angielskim na pięści idą, ale w polskim też zdaje się już walczono. Nie. Dyskusja słowna to jest tutaj rozumiana jako właściwie taka dyskusja pozorna. O słowa się kłócą, o słowa. O rzeczy im nie chodzi wcale. Na słowa to idzie. Stale sobie wyjaśniają, jak ten to rozumie, definicje podają. Nie, to jest to, co ja nazywałem esencjalizm taki. Myśli, że się rozwiązuje problemy wówczas, kiedy się terminy dobrze poustawia. Nie, dobrze ustawienie znaczeń terminu to jest ważne, ale to nie rozwiązuje sporów. Spory muszą być rzeczowe, to znaczy, kiedy chodzi o zdobycie pewnej prawdy, a nie tylko wyjaśnienie słów. No, tym bardziej nie chodzi o pognębienie przeciwnika. Dalej. Dyskusja może być teoretyczna lub praktyczna ze względu na cel. Czy chodzi o poszukiwanie prawdy, czy też o podjęcie decyzji do pewnego działania. Jak młoda dziewczyna rozmawia ze swoją żoną i dyskusję ze swoją mamą i przeprowadza dyskusję nad wartościami, znaczy nad kwalifikacją kandydata na męża, no to jest dyskusja praktyczna, bo konsekwencje praktyczne są tutaj ważne. Dalej, czasami odróżnia się tak zwane dyskusje parlamentarne i nieparlamentarne. Ta nieparlamentarna nazywa się dyskusją masową. Odróżnienie na dyskusję parlamentarną i nieparlamentarną jest ze względu na sposób jej przeprowadzenia. W przypadku dyskusji parlamentarnej jest tak, że wszyscy chętni uczestnicy wypowiadają się na pewien temat zaproponowany przez prelegenta, który na końcu ustosunkowuje się. Na końcu. W przypadku dyskusji tej masowej każdy może ustosunkować się do tej tezy w trakcie i natychmiast uzyskuje odpowiedź od prelegenta. No zwykle tak jest, że jest pewien prelegent. Dyskusja parlamentarna jest wówczas dobra, kiedy jest dużo chętnych do dyskusji. Dużo chętnych, bo wtedy sobie nie poradzi ten prelegent. Natomiast nieparlamentarna, jak są małe grupki, to wtedy każdy może dyskutować właśnie z prelegentem. Jest taki szczególny typ dyskusji, nazywa się dyskusją panelową. Panelową. To jest, ona polega na tym, opiszę to Państwu. Właśnie tu są dwie wersje. Przy jednej wersji ta dyskusja panelowa polega na tym, że wybiera się kilku dyskutantów, sadza się ich za stołem i oni wykładają swoje tezy. Najpierw krótko, w ciągu 5 minut, a reszta siedzi na sali i się gapi. Kiedy skończy ostatni, pierwszy zabiera głos do każdej z tez poprzedniego i drugi do każdej z poprzedniego i trzeci do każdej z poprzedniego i potem w trzecim kroku mogą się łączyć też do tych panelistów z sali. Ale panel rozumie się jeszcze inaczej. Mianowicie, jeżeli jest jakiś kongres, odbywają się duże posiedzenia, kongresy potrafią gromadzić no, tysiące ludzi, filozofów to mniej więcej około 2,5 do 3 tysiące się zjeżdża. Ale kiedy byłem przed 3 laty w Bostonie na kongresie filozofii światowym, to prawie że równolegle odbywał się kongres psychologów w San Francisco. To ten kongres zgromadził 15 tysięcy psychologów. No to już takiej sali nie ma, no to żaden stadion chyba by tego nie pomieścił. Więc dyskutowali w różnych miejscach, na różnych uniwersytetach. No dobrze, więc ta dyskusja panelowa polega wówczas na tym, że najpierw prelegent do wszystkich coś wygłasza, potem w grupkach się rozchodzą, dyskutują poszczególne tematy. Każdy z tych zespołów po rozejściu się z tej dużej grupy ma swojego przewodniczącego. Daje im się godzinę na dyskutowanie w grupkach. Potem wszystkie grupy wracają znowu na salę i przewodniczący tych grup panelowych przedstawiają wyniki tych szczegółowych dyskusji. Przyznam się, że jeszcze na naszym katolickim uniwersytecie tego typu panelowej dyskusji nie widziałem, a na kongresach to już spotykałem. Jeszcze jest taka osobliwa wizja, czy wersja dyskusji, która się nazywa poster session. No postery, to co wiedzą, co to są, przecież to są te plakaty takie duże. To spotykałem to już. Mianowicie na kongresach filozoficznych pozwala się w pewnym miejscu wypisywać chętnym swoje tezy i stać przy tych tezach. Stoją pod nimi, prawda? I czekają na tych, którzy chcą z nimi dyskutować. To jest bardzo interesująca forma. Proponuję Państwu, będą urządzać tydzień filozoficzny, żeby to robić. Inne, proszę Państwa, określenia dyskusji, żeby Państwo wiedzieli, co one znaczą. Jest takie pojęcie dyskusja budująca. Budująca. Tam mówiliśmy o dyskusji słownej i rzeczowej. Dołączmy jeszcze dyskusja budująca. To jest taka, której celem nie jest znalezienie prawdy, lecz zbudowanie słuchacza. Natomiast zbudować to znaczy uszlachetnić go. Na moje wyczucie 90% tych konferencji, sympozjonów, które się odbywają w katolickim uniwersytecie, nie ma na celu żadnego poszukiwania prawdy. Nic. One są autoafirmacyjne albo budujące. Zwłaszcza jak się gromadzą różni zwolennicy nawiedzeni, tam jakiś grupek świętego i tego owego, ku czci coś takiego. Tam nie ma to w ogóle sobie podarować. To tam nie ma wysiłku intelektualnego żadnego. Tam jest wyłożenie takich szlachetnych idei. Wszyscy siedzą zadowoleni, prawda? Że one z góry gromadzą zwolenników tego. To nie uniwersytet, to jest akademie takie. Zwłaszcza jak się jeszcze eminencje różne zaprasza, że tak powiem, z listy. Musi być rektor uniwersytetu, czy się zna na tym, czy się nie zna. Musi być jakiś tam BP, AB, arcyb i tak dalej, bo wypada. I on przychodzi, mówi. To są budujące dyskusje. I potem siedzą różne damy, takie starsze, młodsze. Jak się cieszą. Tak. Dyskusja akademicka, nie też taki termin jeszcze Państwo usłyszą. To tak się nazywa dyskusje oderwane od życia. To jest pejoratywne właściwie określenie. Dyskusja światopoglądowa. No, te są szczególnie trudne. Wymagają uczestników wyjątkowej kultury. Rzadko prowadzą do ustalenia jakichś takich stanowisk. Dyskusje światopoglądowe mogą tylko doprowadzić do tego, że przeciwnicy zrozumieją, dlaczego się różnią. Jeżeli się za łby w czasie tego nie wezmą. Światopogląd to jest coś, co się zdobywa długim życiem i to żadna dyskusja w krótkim jakimś takim kroku na pewno tego nie załatwi. Dyskusje, które się w naszych środowiskach tutaj kulowskich odbywają, są wręcz skazane na niepowodzenie jako dyskusje. One nie są dyskusjami, bo z góry spotykają się ludzie, którzy i tak to samo głoszą. Kongresy tomistów gromadzą tomistów, zwolenników Radia Maryja, nie ma. Tak. Kiedy w ubiegłym roku zorganizowałem z kolegami moimi konferencję, na którą zaprosiłem znaną ateistkę, wojującą ateistkę, panią Helenę Eilstein, to właśnie dlatego, bo my się wszyscy znamy, jak łyse konie, to co będziemy sobie jeszcze opowiadać. Sprowadźmy takiego kogoś, który absolutnie się nie wie. No to wywołało właśnie kontrowersję. Ludzie nie wiedzą, co to jest dyskusja. Proszę Państwa, warunkiem udanej dyskusji, gdzie jest prawda, że łby zaczynają się kurzyć, to jest to, żeby zgromadziła ona ludzi, którzy się nie zgadzają między sobą. Nie zgadzają się między sobą. Jak ona gromadzi ludzi, którzy się zgadzają, to oni się tylko mogą autoafirmować. Mogą się tylko potwierdzać, jacy my to jesteśmy wspaniali, najlepsi w czymś takim. Trzeba zapraszać. Czym dyskusja nie jest? Naukowa naturalnie. Nie jest agitacją. A więc nakłanianiem do moich własnych prywatnych poglądów, czy nawet oficjalnego pewnego stanowiska. Nie polega na odwoływaniu się do uczuć, do emocji. To wszystko się dzieje w dyskusjach politycznych. Państwo to czytają. Dyskusja polityczna ma wszystkie te właśnie negatywy. Jest agitacją. Odwołuje się do uczuć. Tam się pojawiają wobec tego inwektywy. To jest komuch, to jest LPR-owiec, to jest leperysta. To wszystko są określenia tego. Dyskusja naukowa nie jest demagogią, a więc nie jest obliczana na łatwy zysk. Przyrost prawdy w dyskusji naukowej uzyskuje się bardzo trudno. Demagogia to jest odwoływanie się do poczucia krzywdy. Nas, kombatantów, nikt już nie chce. Kiedy my nasze pieniądze na wschodzie odzyskamy? To jest te różne hasła populistyczne. Dyskusja naukowa nie jest propagandą. a więc krzewieniem pewnych idei w drodze retorycznych zabiegów perswazyjnych. Celem propagandy bowiem jest uzyskanie zwolenników, a nie osiągnięcie prawdy. To niech Państwo cały czas pamiętają, obserwując dyskusje naukowe. Jest papierek lakmusowy każdej dyskusji dobrej. Czy tam chodzi ludziom o prawdę? Czyli jak jest? Czy też chodzi o to, żeby swoje tezy obronić, nakłonić? A jeszcze bardziej, no, całkowicie negatywnie oceniamy to, kiedy ktoś się pusząc, podskakuje i prezentuje siebie, gloryfikuje swoje osiągnięcia naukowe. To straszne to jest. Na dyskusjach naukowych mogą się ludzie kłócić między sobą. Oczywiście, że tak. Tam trzeba być zaangażowanym. Nie ma dyskusji naukowych, gdzie nie ma zaangażowania w te tezy, które się wypowiada. No ale kultura osobista, to się w pyskówkę nie zamieni, a tym bardziej właśnie na pięści. Pozytywnie więc dyskusja naukowa jest bezinteresownym, zbiorowym poszukiwaniem prawdy. I tutaj Państwo otrzymali definicję dyskusji naukowej. Bezinteresowne, zbiorowe poszukiwanie prawdy. W drodze wymiany myśli i ich precyzowania. W dyskusję należy wchodzić z nastawieniem, że to być może nasz przeciwnik ma rację, a nie my mamy rację. W dyskusję należy wchodzić z nastawieniem, że być może to ten drugi ma rację, a nie ja. Jeżeli ktoś w dyskusję wchodzi z przekonaniem, że on ma całą prawdę, a słyszałem takie coś, proszę pana, niech pan poczyta, to pan się dowie, że ja mam rację. Proszę pana, gdyby pan tak długo wykładał filozofię jak ja, to by pan wiedział. Albo wprost, niech pan czyta, pan jest niedouczony. No, to tu nie ma już dyskusji. Wszystko to słyszałem już na naszej auli. Trzeba mieć tą rezerwę. Wchodzimy w dyskusję, żeby się dać pouczyć. Jak ja wchodzę w dyskusję z drugim tylko po to, żeby jego upokorzyć, a nie żeby samemu coś zdobyć, stać się mądrzejszy w tej dyskusji, to podarujmy sobie taką dyskusję. Dyskusja ma otwierać drogę do prawdy. I z tego naczelnego zadania właściwie wszystko już wynika. Szacunek dla przeciwnika, szacunek dla odmienności stanowisk, zasada demokracji w dyskusji. Zasada demokracji w dyskusji głosi, że ten ma rację, ten ma prawo pewne twierdzenia wysuwać, kto ma rację, argumenty na ten. I tylko tyle te jego twierdzenia znaczą, ile on ma argumentów na to. Argumentów rzeczowych, argumentów racjonalnych, a nie argumentów wynikających z tego, że ja, panie, 50 lat już to wykładam, a pan dopiero studiuje, wynikających z tego, że ja jestem rektorem, a pan jest studentem. Nie ma. W dyskusji naukowych nie liczy się autorytet żaden, oprócz autorytetu rozumu, a nie pozycji społecznej czy długości życia. W dyskusji należy zachować postawę otwartą, to znaczy wyrzec się wszelkich uprzedzeń. A więc nie z góry. Oto jest marksista. On 30 lat temu był członkiem partii. Koniec, to już żadna dyskusja się nie da. Postawa otwarta przejawia się w tym, że muszę uznać tezy przeciwnika wówczas, kiedy on przytoczy na nie rację. Tak. Jeżeli ja sam nie mam racji, kontrargumentów, a ktoś takie dostarczy, to ja w tym momencie muszę powiedzieć, muszę panu przyznać rację, chociaż mogę powiedzieć, ale ja nie jestem przekonany, bo ja jeszcze sobie to postudiuję. To sobie mogę zarezerwować. Ja państwu powiedziałem, że uzasadnić to nie znaczy przekonać. Uprawomocnić nie znaczy jeszcze przekonać. Stąd też, proszę państwa, w dyskusji życzliwie interpretować cudze myśli. Nie łapać za słowa, bo inaczej dyskusja zamieni się w pyskówkę. Dokładnie interpretować to, co ktoś mówi. Są więc pewne zasady etyczne w dyskusji. siła twierdzeń wypowiadanych musi być wprost proporcjonalna do siły argumentów. Powtarzam. Siła twierdzeń, a więc siłą, z jaką ja coś twierdzę, musi być proporcjonalna do siły argumentów, a nie do siły głosu. Jeśli ktoś głośno mówi, to już tak. Musi być prawo do swobodnej krytyki. Każdy ma prawo głosu. Trzeba też odpowiedzialność brać za wypowiadane słowa i poglądy. Ważna sprawa, proszę Państwa. Bardzo ważna sprawa. Ciężar dowodu zawsze polega na tym, który coś twierdzi. To nie jest tak, że ja mówię, niech mi Pan udowodni, że ja nie mam racji. Niech mi Pan udowodni. To jest pogwałcenie zasad dyskusji. To ty, jak twierdzisz, że Bóg istnieje, musisz udowodnić, że Bóg istnieje, a nie czekać od ateisty, żeby ci udowodnił, że Boga nie ma. To jest onus probandi. Tak się to właśnie nazywa. Proszę Państwa, kończąc już to. Trzeba lojalnie przyznawać przeciwnikowi rację. A to nie jest łatwe. Nas ponoszą emocje. My jesteśmy przywiązani do naszych przekonań. My je kochamy, są ulubione. Jak nam je ktoś odebiera, zwłaszcza jeżeli w tym momencie nie mamy argumentów, czujemy się trochę upokorzeni, intelektualnie jesteśmy słabsi, to wtedy przyznać rację to jest wyraz pewnego wyrobienia, pewnego szlachectwa duchowego. Ja na różnych, a dużo jeżdżę, spotkaniach jestem zawsze pełen podziwu dla inteligencji innych. I zazdroszczę, że nie umiem tak dobrze mówić i tak dobrze argumentować jak oni. Faktycznie spotykam wielu wspaniałych, inteligentnych ludzi. Nie zawsze się może z nimi zgadzam, ale w tym momencie, jak oni to wypowiadają, podziwiam ich. No właśnie, o błędach językowych nie omówiłem. No ale Państwo mi to w niebie wypomną, że nie douczyłem ich tego. Ale to wynika jakoś z tych moich tutaj rozumowań, prawda? Tam, gdzie ja pozytywnie mówiłem, co język powinno robić, nieprzestrzeganie tego wszystkiego jest oczywiście błędne.